Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Przyszła przyszłość. Jest niepewna, bliska i możliwa w wielu scenariuszach. W naszym podcaście skupiamy się na przyszłości w różnych aspektach społecznych i marketingu, który sprawdza, wdraża i komunikuje hype'y, fedy i trendy, które mogą kształtować jedną z wersji przyszłości. Do rozmów na temat zmieniającego się świata zapraszamy ekspertów zarówno z kolegium Civitas, jak i wybitnych praktyków marketingu. Wiemy jedynie, że chcemy, by przyszłość była bardziej zielona niż czarne wizje, które napędzają sci-fi. Dzień dobry wszystkim zebranym przed odbiornikami. Zapraszamy Was na kolejny odcinek podcastu Przyszła przyszłość. W studiu jestem ja, Jakub Śwircz, Grażyna Skarżyńska.
Dzień dobry.
I Iwona Pulik.
Witam. Abercesta.
Abercesta, to bardzo ważne, żeby wymienić i Iwonę, i Abercestę, ponieważ Iwona jest osobą odpowiedzialną za najważniejszą część tego badania, czyli przeanalizowanie, zebranie wyników z olbrzymiej próby, która została przeprowadzona na polskich konsumentach, na Polakach, gdzie chcieliśmy się dowiedzieć czegoś więcej o zaangażowaniu. Iwono, powiedz w ogóle, jaka była ta liczba? Od tego może byśmy zaczęli, żeby też mieć świadomość, że Abercesta podeszła poważnie do tematu.
Tak, wielkość próby była stosunkowo duża, wynosiła 1000 respondentów. Badanie do zbierania tych danych zastosowaliśmy technikę badawczą KAVI, czyli wywiady online za pomocą ankiet. Dobór próby był reprezentatywny pod względem płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania oraz województwa, w którym aktualnie respondenci zamieszkują. Badanie miało charakter eksploracyjny, co oznacza, że jego celem było przede wszystkim poznanie opinii konsumentów na temat badanych kwestii, a nie ich weryfikacji.
Taką podstawową rzeczą, która w tym badaniu nam wyszła, myślę, że od tego chyba też trzeba zacząć, jest segmentacja, która została przez ciebie zaproponowana po naszych tutaj we wszystkich dyskusjach z Rolandem Zarzyckim i z tobą i z Pawłem Jurowczykiem, czyli też badaczem z Abercesty. Porozmawiajmy o segmentacji, czyli tej podstawowej części, elemencie badania, który pozwala nam spojrzeć na Polaków z nowej perspektywy. Jak ona została nazwana przez ciebie? Co znajdziemy w raporcie?
W badaniu dokonaliśmy analizy segmentacyjnej w celu podzielenia respondentów na 3 rozdzielne segmenty charakteryzujące się podobieństwem odpowiedzi w poszczególnych grupach. I w trakcie tworzenia narzędzia już podejrzewaliśmy, że jakieś segmenty nam wyjdzie, bo tych pytań takich opiniujących respondentów mieliśmy wiele, więc podział na grupy był wiadomo, że będzie, ale jaki to dopiero po zebraniu danych, po analizie doszliśmy do tego, jakie to będą grupy. I mianowicie tych grup było 3, bezsilni obserwatorzy, aktywni działacze i pasywni konformiści. I już z samych tych nazw możemy poniekąd wywnioskować, czym się charakteryzują te grupy. I tak może przytoczę segment aktywni działacze. To grupa ludzi, którzy aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym czy ochrony środowiska. Wierzą w siłę społecznej presji i organizują protesty czy manifestacje w celu skłonienia firm energetycznych i rządów do działań proekologicznych. Członkowie tego segmentu angażują się również w indywidualne działania. Korzystają z alternatywnych źródeł energii czy bojkotują firmy. I to jest taki opis tego segmentu na podstawie całego raportu. Jeżeli byśmy przeszli do tej pierwszej części raportu, które będziemy niedługo publikowali, na podstawie tych danych możemy zauważyć, że grupa aktywni działacze istotnie częściej deklaruje, że badane tematy, które rozważaliśmy, były dla nich bardziej emocjonujące i częściej aktywowali się w działaniach na rzecz tych tematów. Tak, stąd ta nazwa aktywni działacze. Następny segment, bezsilni obserwatorzy, to grupa sceptyków, którzy nie wierzą w możliwość skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska, nie angażują się w zmiany stylu życia ani bojkoty firm, uznając, że ich działania nie mają żadnego wpływu. Odpowiedzialność za ochronę środowiska przypisują państwu i nie widzą sensu w poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii. Grupa ta istotnie rzadziej uważa, że marki są zaangażowane, istotnie rzadziej widzi te marki zaangażowane i nie jest skłonna płacić więcej za produkty tych marek. I to właśnie widzimy w pierwszym naszym raporcie, z tych danych naszych to wynika.
Która z tych grup w segmentacji jest największa?
Jeżeli chodzi o wielkość grup poszczególnych, to najmniej liczna to grupa bezsilni obserwatorzy, natomiast dwie pozostałe grupy, czyli aktywni działacze i pasywni konformiści, są na podobnej wielkości. Jeżeli byśmy podeszli do tematu tak uproszczony sposób i podzielili naszych respondentów na tych działających i na tych niedziałających, tych nieaktywnych, to wówczas niestety tych nieaktywnych, niedziałających społecznie respondentów społeczeństwa mamy stosunkowo więcej, bo 2/3 badanych.
Sama segmentacja, tak jak ją opisujesz, pozwala w sumie wysunąć taki wniosek, że chyba nie jest tak źle, że mamy dużą grupę osób, która jest aktywna, która jest gotowa do też różnego rodzaju wyrzeczeń, ale też podjęcia pewnego wysiłku na rzecz zmiany swojej postawy, czy też na rzecz zmiany postawy innych. Natomiast bardzo często, kiedy weryfikuje się różnego rodzaju wyniki badań, to pojawia się takie pytanie, okej, ale na ile to są deklaracje, tak? Na ile to są tylko słowa, które mają pokazywać nam samym, kiedy jesteśmy badani, że chcemy lepiej. Zawsze to lepiej jest czymś pozytywniejszym. Czy w ramach tego badania przewidzieliście jakiś sposób weryfikowania, takiego zabezpieczenia się, sprawdzenia troszkę rzeczywistości?
Na samym początku muszę powiedzieć, że w badaniach, gdzie badamy opinie respondentów, tej deklaratywności nie da się uniknąć w 100%, tak? Bo badana opinia to jest swego rodzaju deklaratywność respondenta. Aczkolwiek można przedsięwziąć pewne środki, żeby ją może nie zmniejszyć całkowicie, aczkolwiek zminimalizować. I tak już na etapie tworzenia narzędzia bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby tą deklaratywność zminimalizować. I może podam przykłady, będzie najprościej. Dajmy na to jedne z pierwszych pytań, jakie zadaliśmy o listę wstydu. Nie zadawaliśmy wprost, czy kupujesz części, czy mniej w liście w sklepach z listy wstydu, tylko zadaliśmy ogólne pytanie, jak często kupujecie. W danych sklepach i ta kategoria, kafeteria była bardzo szeroka i nie było nic wspomniane na temat listy wstydu. Dopiero później weszliśmy z tym tematem, aczkolwiek respondent już cofnąć się nie mógł, tak? Więc pod tym względem to była teoretycznie deklaracja, ale mieliśmy wprost informację, czy respondenci kupują więcej czy mniej produktów, czy w sieciach z listy wstydu. Jeżeli jesteśmy już przy tej liście wstydu, to też zapytaliśmy respondentów, czy słyszeli o tym pojęciu i może otrzymaliśmy deklarację, że tak, słyszeli czy nie słyszeli, ale później zweryfikowaliśmy to prośbą o wskazanie przykładów, czy znają, prośbą o przyporządkowanie definicji, która według nich najbardziej odpowiada, więc mimo tej deklaratywności sprawdziliśmy to z faktyczną ich wiedzą.
Wspomniałaś o liście wstydu, tak, jako takim przykładzie jednego z pytań, które pojawia się w raporcie. To jest oczywiście kwestia, która nas bardzo interesowała ze względu też na taką medialną obecność w kontekście relacji pomiędzy marketingiem, biznesem, a wojną. Czy lista wstydu jako temat badania pojawia się w ostatnim czasie, chociażby w waszej agencji często?
Nie pojawia się. To było pierwsze takie badanie i pod tym względem faktycznie to jest badanie unikatowe, tak? Tego nie było, tego nie badaliśmy. Nie spotkałam też się z żadnym innym raportem, w którym to było poruszone. I tutaj też była ta pewna trudność, że to nie było badane wcześniej, więc do tego badania musieliśmy bardzo się przyłożyć, że no, do każdego się przekładamy oczywiście, ale do tego tym bardziej, że nie mogliśmy porównać z innymi raportami, z innymi ankietami. Musieliśmy każde pytanie szczegółowo przeanalizować, przemyśleć, bo bardzo ważne jest, żeby nie przelać w te pytania swoich sugestii, bo ważna jest forma zapytania, żeby nie było tam żadnych sugestii, które mogą wpłynąć na wyniki.
Biorąc pod uwagę w tej chwili już całość tego raportu, całość tego badania, kiedy mamy możliwość popatrzenia na wyniki, czy mogłabyś powiedzieć, jakie znaleziska, jakie ważne i dla ciebie z punktu widzenia badaczki, jakieś wątki uznajesz za szczególnie istotne albo szczególnie takie nowe, które pojawiły się w kontekście samej tematyki?
Na pewno według mnie ciekawym zagadnieniem i ciekawymi informacjami był taki zlepek trzech pytań, mianowicie jakie tematy były, wzbudziły emocje wśród badanych. Następnie zapytaliśmy o to, jakie działania przedsięwzięli w ramach tych tematów, a następnie, które z tych tematów według nich są angażujące. I no, tematyka była różna, tak? Były wojna w Ukrainie, był konsumpcjonizm i każdy z tych tematów dawał nam jakąś historię, tak? Mogliśmy porównać, dajmy na to tą deklaratywność, że dajmy na to wojna w Ukrainie według 87% respondentów była ważna, emocjonująca. Natomiast już 20%, ponad 20% respondentów stwierdziło, że działania, jakie podjęli, były mało angażujące, mało ważne, bądź w ogóle tych działań nie było. I to według mnie było ciekawą informacją, aczkolwiek no, ja jestem badaczem marketingowym, więc ja to też przekładam na to, co potencjalnie na przykład mój klient mógłby zdobyć z takiego raportu. I ciekawą informacją jest to, że 41% respondentów deklaruje, że jest skłonna zapłacić więcej za produkty spożywcze, jeżeli są to produkty marek zaangażowanych. Mamy też dalsze informacje, mianowicie marki zaangażowane to marki, które angażują się w działaniach, bądź mają certyfikaty. I to jest taka prosta rekomendacja dla klienta, dla firm, tak, że jeżeli będą się angażować, to wówczas mogą podnieść te ceny, tak? Angażować się w takie tematy jak właśnie wojna w Ukrainie, czy konsumpcjonizm, czy pandemia, tak? To były te główne trzy tematy, które wzbudziły wśród respondentów największe emocje.
Ale jednocześnie mówiąc właśnie o wskazówkach dla marek, tak, i dla brand ownerów, trzeba powiedzieć, że jednym z podstawowych elementów tego badania jest to, że ta kwestia, jak my rozumiemy zaangażowanie. I bardzo mocno odeszliśmy w definicjach zaangażowania od mówienia takim prostym kodem marketingowym, w którym zaangażowanie rozumiane jest jako po prostu gadanie marki, tak? Cały czas jej obecność, aktywność, szukanie punktów styku. A wyniki pokazują wręcz, że te 19% osób, które wskazało na bardzo taką radykalną, odmienną definicję mówiącą o zaangażowaniu takim strukturalnym w różne obszary społecznych deficytów, pokazuje, że tu nie będzie chodziło tylko i wyłącznie o certyfikaty, tak? Że tu nie będzie chodziło tylko i wyłącznie o kolejny komunikat medialny. Czy to jest coś, co zaskoczyło cię?
Tak, z jednej strony tak, ponieważ większość naszych badań opiera się o ekologię, tak, o odpowiedzialność społeczną. Natomiast w naszym badaniu zaangażowania marek pojawia się taki nowy obraz marek zaangażowanych. Ludzie, respondenci, nasze społeczeństwo mają coraz większą wiedzę, coraz większe oczekiwania i preferencje i także większe wymagania wobec tych marek. Stąd teoretycznie jest to logiczne, że tak jest, ale potwierdzenie w badaniu było interesujące i wiele tych informacji, jak i dużo innych znajdziemy w tym raporcie, które może zaskoczyć.
Czy uważasz, że to jest łatwe wskazanie dla właśnie zarządców marki, że muszą jednak zmienić w jakiś sposób swój model działania, tak? Że nie chodzi już tylko i wyłącznie o tą relację produkuje i sprzedaje, tylko jeszcze dodatkowo pokazuje, jak bardzo część tych środków, czy część naszych działań jest związanych ze zintegrowanymi problemami lokalnymi czy globalnymi.
Wydaje mi się, że oczekiwania respondentów są i marki, jeżeli chcą być postrzegane jako zaangażowane, jeżeli chcą być dobrze postrzegane wobec swoich klientów, muszą się zaangażować i to już na wielu obszarach nie może być to takie oczywiste, tak, że ekologia i tylko ekologia, ale również inne strefy społeczne.
Chciałabym zapytać Cię o wątek katastrofy klimatycznej w naszym badaniu. Pytaliśmy respondentów również o tą sferę. Czy w tym obszarze jest coś, co zwróciło Twoją uwagę szczególnie?
Tak, tak. Faktycznie to było zaskakujące, bo temat ten był według respondentów postrzegany bardzo wysoko jako temat ważny. Oczywiście była wojna w Ukrainie, była pandemia, ale zmiany klimatyczne, katastrofa klimatyczna była prawie egzekwo z walką z pandemią i to było ciekawe. Teoretycznie wydawałoby się, że ta walka z pandemią wzbudza emocje, tak? Mimo tego, że to już, że ta pandemia, ten okres pandemiczny minął, tak, to mimo wszystko ona jest cały czas wśród nas, aczkolwiek jej poziom był stosunkowo niski i podobny do katastrofy klimatycznej, tak? Więc można powiedzieć, że pandemia była wśród respondentów uznawana już jako mało ważny temat, aczkolwiek katastrofa klimatyczna wysunęła się prawie że na ten sam poziom.
Czyli nie została całkowicie przykryta przez wojnę w Ukrainie, która, no, jak przyjrzycie badanie, raport, to też widać bardzo wyraźnie, że we wszystkich obszarach jest na pierwszym miejscu. Tak? Trudno inaczej o tym mówić niż o takiej dominacji tego wyniku. Natomiast właśnie drugie, trzecie miejsce, tak, to we wszystkich grupach właściwie mamy tutaj pandemię albo katastrofę klimatyczną. Natomiast myślę, że ciekawym wątkiem, który jeszcze warto poruszyć, jak już rozmawiamy właśnie a propos katastrofy klimatycznej, czy każdego z tych obszarów, który nas zajął w badaniu, i kiedy mamy te trzy grupy segmentacji, jest pytanie o to, jak każda z nich różni się, jeśli chodzi o też formy zaangażowania. Tak? Bo to, co zrobiliśmy w badaniu, to zapytaliśmy o to, jak sami konsumenci też się angażują. Tak? Czy to są decyzje stricte ekonomiczne, związane z datkami, zbiórkami, czy przekazywaniem przedmiotów różnego rodzaju, tak, potrzebnych w ramach akcji, czy na przykład to są też działania w internecie, branie udziału w protestach, w bojkotach. Czy tutaj pojawiły się jakieś różnice, albo coś było takiego dla Ciebie zaskakującego, odkrywczego?
Jeżeli bierzemy pod uwagę segmentację, to myślę, że zaskakującego chyba nie, ponieważ aktywni działacze, z samej nazwy można to wnioskować, byli aktywni. I byli aktywni praktycznie chyba w każdej z rozważanych działalności na rzecz tych tematów naszych poruszanych w badaniu. Natomiast te dwa pozostałe segmenty może były ciekawe, ich porównanie między sobą, ponieważ bezsilni obserwatorzy to byli zdecydowanie sceptykami, którzy absolutnie widać bardzo istotną różnicę między działaniami, które oni podejmowali, przykładowo właśnie pasywnymi konformistami. I tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że te działania, które były, wymagały dużego zaangażowania, takie jak zbieranie datków, czy na przykład przekazywanie różnych datków na rzecz organizacji. W tym przypadku aktywni działacze zdecydowanie częściej deklarowali, że te działania podejmowali. Natomiast już przy tych mniej angażujących działaniach, jak lajkowanie czy stawianie postów, w tych działaniach już ta różnica była mniejsza, tak?
Ale w finale internet znalazł się wysoko, prawda? Jeśli popatrzy się na zbiór odpowiedzi, to jest zwykle albo trzecie, albo czwarte miejsce aktywności, tak? Jeśli weźmiemy pod uwagę ankiety, czy też właśnie lajkowania, czy udział w takich internetowych dyskusjach.
Te działania są wysoko, aczkolwiek my też pytaliśmy respondentów, na ile oni uważają, że te ich działania są ważne, że na ile te działania są zaangażowaniem. I mimo tego, że oni te działania podejmowali, to jednak sami byli świadomi tego, że te działania istotne nie są.
To jest, myślę, że bardzo ciekawe też, jeśli rozmawiać właśnie w kontekście wskazówek dla marek, tak, że ta ich podstawowa aktywność, aktywizacja w kanałach social mediowych niekoniecznie wygląda na to, będzie w tym obszarze mówiła o takich realnych dokonaniach. Tak? Będzie postrzegana jako dość słaba, jeśli chodzi o zaangażowanie.
Tak, dokładnie. Będzie widoczna, aczkolwiek czy będzie uważana za wartościową, to już niestety, ale wątpię.
Jak rozmawiamy o tym zaangażowaniu, to rozmawiamy też o tym, kto się powinien angażować. I powiedzieliśmy sobie o postawach poszczególnych grup, które wyszły nam w segmentacji. Ale powiedz, jakie widzisz wskazówki też dla państwa, dla organizacji, instytucji publicznych, jeśli chodzi właśnie o zaangażowanie? Bo nie jest tak, że jest to podstawowy obszar, który sprawdzaliśmy w tym badaniu, natomiast zadaliśmy pytanie, czy zaangażowanie marek powinno być weryfikowane przez państwo.
Zadaliśmy takie pytanie i faktycznie nasze segmenty różniły się pod względem odpowiedzi na to pytanie. Zdecydowanie pasywni konformiści byli, tak jak i bezsilni obserwatorzy, byli grupą, która uważała, że to państwo powinno weryfikować marki zaangażowane. Państwo powinno przejąć postrzeganie, sprawdzanie, czy te marki działają, czy nie działają. Ogólnie aktywni działacze to grupa, która sama podejmowała takie, sama dostrzegała te marki zaangażowane. Oni zdecydowanie częściej definiowali je, rozpoznawali. Natomiast dwie pozostałe grupy podchodziły do tego biernie i zrzucali odpowiedzialność za to na państwo.
To jest o tyle ciekawe, że jeśli weźmiemy pod uwagę te 37% aktywnych działaczy, to oni też wykazują chyba dość niewielkie zaufanie w stosunku do państwa. Że to jest ta grupa, która mówi, że znacznie łatwiej jest osiągnąć pewne cele, też społeczne, w kontekście własnej aktywności, czy też w kontekście naciskania na różnego rodzaju podmioty, chociażby podmioty właśnie prywatne. Tak?
Tak, dokładnie, dokładnie. Aktywni działacze, czyli te 36% respondentów, oni podejmują decyzje, oni są aktywni i aktywnie podchodzą do marek, do weryfikacji i te zrzucenie odpowiedzialności na państwo jest zdecydowanie mniejsze.
Bardzo ciekawym wątkiem, który pojawił się w badaniu, był wątek dotyczący kwestii zaufania, którą pokładamy w różnych graczach, w różnej wielkości i w różnym stopniu i wielkości własności firm działających na rynku. I tutaj, szczerze powiem, podchodziliśmy z dużą otwartością, bez żadnych wcześniejszych założeń czy podejrzeń, jak odpowiedzą nam nasi respondenci. Jedno z tych pytań dotyczyło, komu bardziej ufamy, jakim przedsiębiorstwom bardziej ufamy i tutaj w tym pytaniu pojawiły się bardzo ciekawe odpowiedzi, bardzo ciekawe wnioski.
Firmy rodzinne, według naszych respondentów, to były firmy, którym ufają najbardziej. Ponad 60% respondentów deklaruje, że ufa firmom rodzinnym. Następną rodzajem firm były firmy, mikrofirmy, dalej duże prywatne firmy. Na ostatnim miejscu firmy państwowe i samorządowe.
Gdzieś po środku mieliśmy spółdzielczość, tak. Ale ta forma w ogóle jest dosyć, powiedziałabym, rzadko występująca w współczesnym dyskursie, więc one gdzieś wypadły nam po środku. Czy tutaj widzieliśmy jakieś duże różnice pomiędzy segmentami, czy było to mniej więcej zrównoważone?
Aktywni działacze istotnie częściej ufali firmom rodzinnym. Bezsilni obserwatorzy i pasywni konformiści na podobnym poziomie. I wydaje mi się, że można powiedzieć o tych firmach państwowych, że te zaufanie bezsilnych obserwatorów było najniższe.
Czyli ci też aktywni działacze to są konsumenci, którzy, i tutaj specjalnie użyję słowa konsumenci, którzy są gotowi też do poszukiwania, tak, do zwiększonego wysiłku związanego ze znalezieniem chociażby alternatywy dla marki, która jest nielubiana, bojkotowana, tak, która im podpadła w jakiś sposób. Mają skłonność do tego, żeby wykonać pewien trudny wysiłek ze znalezieniem alternatywy. Z kolei pasywni, wydaje mi się, że to są też konsumenci, którzy nie tylko tego wysiłku mogą nie wykonywać, ale oni też mogą z kolei spoglądać bardziej pozytywnie w stronę tych podmiotów państwowych czy podmiotów dużych, tak, które są masowo dostępne. Co też przekłada się właśnie na to, że tego wysiłku związanego z poszukiwaniem nie trzeba wykonywać.
Tak, jeżeli porównamy sobie na przykład aktywnych działaczy i różnicę między tymi podmiotami, to mamy 72% respondentów ufa firmom rodzinnym, natomiast nieco ponad 30% firmom państwowym. W przypadku pasywnych konformistów ta różnica jest zdecydowanie mniejsza, tak? Oni ufają tym wszystkim gabarytom na podobnym poziomie.
Iwano, chciałam cię zapytać, czy coś w naszej segmentacji, patrząc na to od strony demograficznej, jest rzeczą, na którą możemy jako osoby zajmujące się markami, jako badacze zwrócić szczególną uwagę, bo tam kryją się wskazówki co do tego, z kim rozmawiamy, nie tylko jeśli chodzi o postawy, ale też jeśli chodzi właśnie o ten wymiar demograficzny.
Tak, na samym początku muszę przypomnieć, że badanie było reprezentatywne, tak? Więc ten podział później w segmentach między poszczególnymi grupami faktycznie odzwierciedla nam, jak ci aktywni działacze i dwie pozostałe grupy faktycznie wyglądają w naszym społeczeństwie. I tak na przykład, jeżeli chodzi o płeć, to istotnie częściej wśród aktywnych działaczy mamy kobiety. Natomiast mężczyźni istotnie częściej znajdują się w dwóch pozostałych grupach. Jeżeli chodzi o wiek, to możemy zauważyć, że pasywni konformiści są stosunkowo starszą grupą wiekową niż dwa pozostałe segmenty. Bezsilni obserwatorzy, natomiast najmłodszą grupą wiekową.
I to jest chyba bardzo ciekawa rzecz, która też trzeba powiedzieć od razu, nie jest tylko naszym odkryciem, jeśli chodzi o taką analizę, kogo widzimy jako najbardziej aktywnych. Wiele raportów dzisiaj to potwierdza, że nie młodzi, których oglądamy na zdjęciach z różnego rodzaju protestów, podejmują ten największy wysiłek związany ze zmianą postaw konsumenckich, tylko to są osoby starsze, tak? Czy coś możemy jeszcze więcej dowiedzieć się o tym, czy to są osoby z większych miast, mniejszych, jeśli chodzi też może o zarobki?
Jeżeli chodzi o zarobki, to aktywni działacze żyją dobrze lub bardzo dobrze. Tak? Istotnie częściej są to osoby, które mają wyższy stan majątkowy. W przypadku wykształcenia aktywni działacze są osobami lepiej wykształconymi.
Czyli wygląda na to, że aktywni działacze należą do tej szczególnej grupy, która właśnie może sobie pozwolić na to, by część swoich dochodów też
czasu,
poświęcać energii na właśnie poszukiwania, zmiany postaw i jest to dla nich też pod wieloma względami na poziomie takim egzystencjalnym łatwiejsze.
Tak, wydaje mi się, że jeżeli grupa ludzi, czyli aktywnych działaczy ma wyższy status majątkowy, wówczas może się zająć też innymi rzeczami niż tylko martwić się, co dać dzieciom zjeść, tak? Tym, że aktywni działacze są to osoby wykształcone z większym statusem majątkowym, wiąże się też to, że istotnie częściej są to osoby z większych miejscowości, zdecydowanie pasywni konformiści są to osoby z miejscowości mniejszych, natomiast bezsilni obserwatorzy już tutaj mają taki przekrój typowy dla społeczeństwa polskiego.
Wyniki tego badania dla mnie pokazały też bardzo ciekawą rzecz, że takie rzeczy jak postawy religijne, czy fakt posiadania lub nieposiadania pracy nie jest różnicujący. To jest jakby te rzeczy są dosyć płaskie, dosyć podobne w całej, we wszystkich segmentach, o których mówimy.
Tak, to faktycznie nie wpłynęło na segmentację i na grupy podziałowe.
Ciekawe jest tu, natomiast to, jak bardzo bezsilni są młodzi, tak, w tej sytuacji. Mówimy o tej najbardziej aktywnej grupie i ona oczywiście nas cieszy. Jest w jakiś sposób też grupą potwierdzaną w innych badaniach, chociażby właśnie ziemianach. Ale jeśli spojrzymy na młodych, to ich aktywność często ogranicza się do internetu, do uczestniczenia w różnego rodzaju właśnie tutaj dyskusjach, czy pokazywaniu swojego zdania odrębnego w przestrzeni internetu. Za to mają olbrzymi taki deficyt możliwości chyba też działania w przestrzeni stricte publicznej czy takiej konsumenckiej, tak? Oni rzadziej jakby podejmują decyzję o zmianie swoich postaw.
Tak, to w gruncie rzeczy wszystko się wiąże jedno z sobą, bo mamy osoby młode, które no, nie mają jeszcze tego wysokiego wykształcenia, mają inny pogląd na życie, nie rozważają jeszcze tych głębszych teorii, mają swój mały ten świat, natomiast osoby, które są trochę starsze, dojrzalsze, wychodzą poza swój mały region i zajmują się również rzeczami, nie powiem wyższymi, dalszymi, tak? Właśnie tą odpowiedzialnością społeczną.
A czy w jakiś sposób rysuje się tutaj dla ciebie jakieś napięcie, które można powiedzieć, o napięciem jest pokoleniowym, czy taką przestrzenią potencjalnego konfliktu wynikającego z niezrozumienia albo właśnie rozbieżności postaw, ta pasywność, bierność młodych versus działanie starszych?
Wydaje mi się, że tak już zawsze było, że ci młodsi byli bardziej bezsilni czy pasywni i tutaj tak było i prawdopodobnie niestety, ale i będzie. Mhm.
A czy są obszary, które są dla nich, dla młodszych bardziej absorbujące, bardziej zajmujące? Wydaje się, że takim obszarem jest chociażby kwestia praw mniejszości, że ona tutaj zdecydowanie wyróżnia się na tle kwestii spoza tej pierwszej trójki, tak? Czyli wojny, pandemii, katastrofy klimatycznej.
Osoby młodsze istotnie częściej, wydaje mi się, że wskazywały walkę z pandemią. Możliwe, że to kwestia była tego, że wpłynęła mocno na nich ze względu na te ograniczenie. Osoby starsze istotnie częściej wskazywały katastrofę klimatyczną. Natomiast ta wojna w Ukrainie była na podobnym poziomie we wszystkich naszych segmentach.
Iwono, bardzo ci dziękujemy za pojawienie się w odcinku podcastu Przyszła Przyszłość i za pracę włożoną właśnie w tutaj wspólne przesiewanie wniosków, czy danych prowadzących do wniosków w raporcie Marka Zaangażowana 2.0. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze tu nie raz, żeby porozmawiać o kolejnych etapach tego projektu. Ja dziękuję za wysłuchanie naszego odcinka. Jakub Ćwicz.
Grażyna Skarżeńska.
I Iwona Polik. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Podcast powstaje na podstawie raportu Marka Zaangażowana 2.0, przygotowanego wspólnie przez Ośrodek Badań nad Przyszłością, Kolegium Civitas, Fundację Brandy Lab, ABR Sesta i Syno.
Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.